Nie wiem, czy znacie taki dowcip, jak profesor pyta studentów, czy opowiadałem wam już tę fantastyczną anegdotę o Einsteinie. Na co studenci odpowiadają, dzisiaj jeszcze nie, panie profesorze. Dzisiaj trochę się czuję jak taki właśnie człowiek opowiadający ciągle te same anegdoty. Zapytam, czy opowiadałem wam już o Izajaszu i jego księdze? Odpowiecie dzisiaj jeszcze nie, ale zdaję sobie sprawę z tego, że w ciągu ostatniego roku opowiadałem już o nim 3 razy i dzisiaj opowiem po raz 4. Tytułem wstępu do 4. w tym roku kazania z księgi Izajasza, co nieco o samym Izajaszu powiem. Być może nie zapamiętaliście, być może zapomnieliście, być może was nie było, a może po prostu przypomnijcie sobie, kim był Izajasz. Izajasz żył w czasach podzielonego królestwa. Jak pamiętacie, po czasach Salomona królestwo podzieliło się na północ, czyli Izrael, i południe, czyli Judę. Izajasz pochodził z Judy, pochodził z arystokratycznej rodziny. Najprawdopodobniej, tak przynajmniej twierdzi Talmud, był kuzynem króla, arystokratą, człowiekiem bywałym i uczonym. Żył i działał w Judzie, ale jak mówi o nim księga Izajasza, był posłany do obu domów Izraela. A więc prorokował zarówno dla Judy, jak i dla Izraela. Rozpoczyna swoją służbę w czasach króla Uzjasza około 740 roku przed Chrystusem. Jest nielubianym prorokiem, dlatego że generalnie nic dobrego, nic specjalnie miłego do powiedzenia nie ma. A w zasadzie może inaczej. Złe rzeczy, o których mówi, są w krótkiej perspektywie. On zapowiada, że już wkrótce Bóg osądzi swój lud. Dobre rzeczy, o których mówi, są w perspektywie bardzo długiej. Odnowa, odrodzenie, chwała nastąpi dopiero po okresie upadku, sądu i prześladowań. Zresztą, kiedy mówi, już wkrótce nastąpi sąd, to też musimy pamiętać o tym, że jest to perspektywa prorocka czasu. Co prawda, od upadku Samarii, czyli północnego królestwa, proroctwo Izajasza dzieli zaledwie kilkanaście lat. Ale okres, jaki upłynął pomiędzy proroctwem Izajasza a upadkiem Jerozolimy, w której mieszkał i do której mieszkańców przede wszystkim się zwracał, no to mamy już lat 154. Czyli dokładnie tyle, ile dzieli powstanie styczniowe od roku 2017. To jest ta prorocka perspektywa wkrótce. Kto dzisiaj przejmowałby się facetem, który w czasach powstania styczniowego miał coś nam do powiedzenia? Księga Izajasza jest najczęściej, oprócz oczywiście Księgi Psalmów, cytowaną w Nowym Testamencie Księgą Starego Testamentu i dlatego Hieronim nazywa Izajasza księciem proroków, ale też ewangelistą Starego Testamentu. A ewangelistą Starego Testamentu, dlatego że Księga Izajasza rzeczywiście w szczególny sposób ukazuje nam Chrystusa. Wiele mówi nam o Chrystusie. I oczywiście całe Pismo mówi o Chrystusie, prawda? Kiedy Jezus spotyka po swoim zmartwychwstaniu uczniów w drodze do Kafarnaum, począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykłada im, co było o nim napisane w pismach. Całe pismo mówi o Chrystusie. Ale są w Starym Testamencie fragmenty, które o Chrystusie mówią w szczególnie bezpośredni i wyraźny sposób. I do nich na pewno należy księga Izajasza. A szczególnie, jeśli chodzi o fragmenty tej księgi, 4 fragmenty nazwane 4 pieśniami sługi Jahwe. I to właśnie ze względu na tę tajemniczą postać sługi Jahwe, która pojawia się w księdze Izajasza. Izajasz nazywany jest ewangelistą Starego Testamentu. Bo sługa Jahwe to nikt inny jak Jezus Chrystus. Skąd wiemy, że to Jezus Chrystus? Ponieważ w taki właśnie sposób odczytują pieśni sługi Jahwe autorzy Nowego Testamentu. W 12 rozdziale Ewangelii Mateusza, w kontekście dokonywanych przez Chrystusa uzdrowień, czytamy, że wszystko to dzieje się, żeby się wypełniło, co powiedziano przez proroka Izajasza w słowach: oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. W innym miejscu, znowu w kontekście dokonywanych przez Jezusa uzdrowień, w 8 rozdziale 17 wersecie Ewangelii Mateusza, czytamy, że to wszystko się dzieje, aby spełniło się, co powiedziano przez Izajasza proroka mówiącego: on niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. I wreszcie w kontekście męki Chrystusa czytamy w Ewangelii Marka w 15 rozdziale 28 wersecie: wypełniło się pismo, które mówi: zaliczono go w poczet bezbożników. W Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale 37 wersecie: mówię wam, że musi się wypełnić na mnie to, co napisano: do przestępców był zaliczony. To bowiem, co o mnie napisano, spełnia się. A więc jak widzicie, autorzy Nowego Testamentu i sam Jezus widzą wyraźnie w słudze Jahwe, o którym mówi Izajasz, samego Chrystusa. Dzisiaj fragmentem, który będziemy rozważać, jest druga pieśń sługi Jahwe, czyli fragment z Księgi Izajasza z 49 rozdziału od 1 wersetu. Posłuchajcie. Słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie, wy dalekie narody. Pan powołał mnie od poczęcia, od łona matki nazwał mnie po imieniu i uczynił moje usta ostrym mieczem. W cieniu swojej ręki mnie ukrył, uczynił mnie strzałą gładką, w swoim kołczaniem mnie schował. I rzekł do mnie: jesteś moim sługą, Izraelu, przez ciebie się wsławię. Lecz ja pomyślałem: na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę. A jednak moje prawo jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga. Teraz zaś mówi Pan, który mnie stworzył swoim sługą od poczęcia, aby nawrócić do niego Jakuba i zebrać dla niego Izraela, gdyż jestem uczczony w oczach Pana, a mój Bóg stał się moją mocą. Mówi: to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela, więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Co ten fragment mówi nam o Chrystusie? Po pierwsze, mówi o tym, że Bóg powołał Chrystusa w łonie matki, od poczęcia. Nazwał go po imieniu. I słuchajcie, to nie jest jedyny taki przypadek w Piśmie Świętym. Jan Chrzciciel, kiedy anioł pojawia się u jego ojca Zachariasza, żeby zapowiedzieć narodziny Jana Chrzciciela, a zatem jeszcze przed jego poczęciem, anioł mówi tak: wielu spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. Pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Co tak naprawdę mówi anioł Zachariaszowi? Mówi: Bóg już wie. Bóg postanowił, kim będzie twój syn i co takiego uczyni. Co więcej, anioł cytuje tutaj ostatni fragment Starego Testamentu, Księgę Malachiasza. Czyli krótko mówiąc, nie w tym momencie, kiedy anioł przychodzi do Zachariasza, ale setki lat wcześniej było wiadomo, kim będzie Jan Chrzciciel i co takiego uczyni. Apostoł Paweł w 5 rozdziale listu do Galacjan o sobie mówi: gdy się upodobało Bogu, który mnie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. Apostoł mówi: kiedy zostałem powołany, wiedziałem, co robić. Ale kiedy zostałem powołany? Wtedy, kiedy upodobało się Bogu mnie powołać. Bogu, który obrał mnie sobie, zanim się urodziłem. Jeremiasz w 1 rozdziale, w 5 wersecie Księgi Jeremiasza czytamy: wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię. Na proroka narodów przeznaczyłem cię. Samson, którego cudowne narodzenie zwiastuje anioł. Te przykłady rzucają pewne światło na to, czym jest powołanie i opatrzność. Opatrzność polega na tym, że Bogu nic się nie wymyka spod kontroli. Że Bóg realizuje swoje święte plany i zamiary, że wybiera ludzi, których przeznacza do tego, aby byli jego narzędziami i używa tych ludzi, często dalekich od doskonałości. Wystarczy poczytać historię Samsona, żeby sobie zdać sprawę z tego, że nie był to, przepraszam za wyrażenie, harcerzyk. Tak? A jednak nic Bogu planów nie jest w stanie pokrzyżować. Nikt nie jest w stanie Bogu planów pokrzyżować. I on poprzez narzędzia, które sobie obiera, swoje plany realizuje. Warto pomyśleć o tym. Warto, żebyśmy myśleli o tym również w kontekście naszego własnego życia. Każdy z nas ma swoje powołanie. I słuchajcie, każdy z nas ma swoje zaszczytne powołanie. Bycie uczniem Chrystusa, światłem świata, bycie dla kogoś mężem, żoną, ojcem, to wszystko są naprawdę wielkie i zaszczytne powołania. I kiedy myślę o tym, o swoich powołaniach, kiedy myślę o trudnościach, które się z nimi wiążą, wyzwaniach, które się z nimi wiążą, kiedy się zastanawiam, na ile dam radę, to wtedy mogę sobie powiedzieć, Bóg wybrał mnie do tego, zanim ukształtowałem się w łonie mojej matki. Bóg doskonale wiedział, kim będę, jakie postawi przede mną zadania, jakie przeciwności będę musiał znieść. A zatem, krótko mówiąc, dam radę. Psalm 139. Ty, Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siadam, kiedy wstaję. Zanim powstałem ukształtowany w łonie matki, Ty już wiedziałeś o mnie wszystko. Znałeś każde słowo, zanim się pojawiło na moim języku. Ta świadomość powinna być dla nas źródłem otuchy. Cokolwiek masz do zrobienia, jakkolwiek to jest trudne, jakkolwiek wielkie przeciwności i wyzwania stoją przed Tobą, Bogu nic nie wymknęło się spod kontroli. Jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, z woli Boga, który wie wszystko i który ukształtował cię w łonie twojej matki. Tylko na marginesie warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Jeśli ktoś wierzy w Boga, który powołuje i nazywa nas po imieniu w łonach naszych matek, nie może ani popierać, ani akceptować aborcji. To jest chyba jasne dla nas wszystkich. Co jeszcze ten fragment mówi o Chrystusie? Nazywa go ostrym mieczem i gładką strzałą. Chrystus, sługa Pana, jest ostrym mieczem i gładką strzałą. Obraz miecza powinien nam się kojarzyć jednoznacznie, prawda? W Księdze Objawienia miecz wychodzi z ust Chrystusa. W liście do Efezjan, w 5 rozdziale, 17 wersecie, w opisie zbroi Bożej znajduje się miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. W liście do Hebrajczyków, w 4 rozdziale, 12 wersecie, czytamy o Słowie Bożym, które jest żywe i skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, które osądza i to, co ukryte, ujawnia. Jeśli chodzi o strzałę, czytamy w psalmach, w 7, w 18, w 38, o tym, że Bóg miota strzały. I strzały w tym kontekście są symbolem szybkiego, nieuchronnego sądu. To, że Bóg miota strzały, oznacza, że każdy z nas, każdy, kto zadziera z Bogiem, jest jak człowiek na dużej, otwartej przestrzeni w polu rażenia snajpera. Nie ma absolutnie, gdzie się schować, gdzie się ukryć, gdzie uciec i nie ma żadnych szans. W taki sposób przedstawia Izajasz sługę Pana, Jezusa Chrystusa. On jest jak miecz, który wszystko jest w stanie rozciąć, wszystko jest w stanie ujawnić, osądzić. On jest jak strzała w nieuchronny sposób wykonuje Boże wyroki. Ale zobaczcie, Chrystus jest jak miecz ukryty w cieniu Jego ręki. Jest jak strzała schowana w Jego kołczanie. Ten obraz Chrystusa jako Bożego narzędzia sądu jest uzupełniony o takie sformułowania, które przypominają nam o tym, że ten Boży sługa jest też w szczególny sposób przez Boga chroniony. On jest posłany do tych trudnych zadań, jakim jest sąd, ale jednocześnie jest pod Bożą opieką i ochroną. I oczywiście, kiedy mówimy sąd, mamy na myśli nie tylko śmierć, prawda? Sąd Boży zawsze polega na tym, że Bóg posyła swoje słowo. Słowo jest narzędziem sądu. I sąd polega na tym, że albo słowo wzbudzi wiarę w twoim sercu. I wtedy sąd oznacza dla ciebie życie. Śmierć starego człowieka, ale też zmartwychwstanie z Chrystusem i zbawienie. Ale słowo, kiedy nie spotyka się z wiarą, oznacza sąd w tym najbardziej dosłownym tego słowa znaczeniu. Śmierć i potępienie. I teraz Chrystus, który powołany jest do tego, aby takiego właśnie sądu dokonać. Aby być Słowem Bożym, które u jednych wzbudza wiarę i daje życie, a innych osądza z powodu ich niewiary, on jest pod szczególną Bożą ochroną. To sformułowanie ukryty w cieniu Jego ręki, ono się pojawia również w księdze Jeremiasza i w księdze Ezechiela. Ukryty w kołczanie. Nic z zewnątrz nie jest w stanie mu zagrozić. Dalej, czytamy o tym, że Chrystus jest sługą, wobec którego Bóg ma bardzo wielkie i poważne plany. Ma nawrócić Izraela, zgromadzić go ponownie. Ale pojawiają się przeciwności. Pojawia się bezowocność. W czwartym wersecie czytamy: na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę. A więc z jednej strony Chrystus jest tym sługą, wobec którego Bóg ma wielkie plany. Bóg mu powierza wielkie rzeczy. Bóg go wyposaża, czyni go mieczem i strzałą. Bóg go chroni w cieniu swojej ręki i w swoim kołczanie, a jak przychodzi co do czego, okazuje się, że to zwiastowanie nie przynosi efektu. Zwiastowanie staje się rzucaniem grochem o ścianę. I słuchajcie, taka depresja proroka jest dość typowym zjawiskiem w Starym Testamencie. Widzimy ją u Izajasza, widzimy ją u większości tak zwanych małych proroków, widzimy ją pewnie przede wszystkim u Jeremiasza. W zasadzie każdy prorok spotykał się z odrzuceniem, niewiarą, obojętnością. Jest taki moment, kiedy Jezus zbliża się do Jerozolimy. Zbliża się do Jerozolimy podczas swojej ostatniej wędrówki do Jerozolimy, na święto, podczas którego został ukrzyżowany. Wiecie, co śpiewali pielgrzymi, kiedy już dochodzili do Jerozolimy i już widzieli miasto? Śpiewali: uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Co mówi Jezus, kiedy znajduje się w tej właśnie odległości od Jerozolimy i kiedy widzi miasto Jerozolimę? Zamiast śpiewać uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana, czytamy w 19 rozdziale Ewangelii Łukasza w 41 wersecie, że zapłakał nad miastem, mówiąc: gdybyś poznało w tym dniu, co służy pokojowi, lecz teraz zakryte jest to przed oczyma twymi. Krótko mówiąc, Jezus nie cieszy się na widok Jerozolimy, bo Jezus widzi miasto, które go odrzuca, które jest zbuntowane, które nie chce słuchać Bożego Słowa. A więc ten najlepszy, najdoskonalszy sługa Pana, wybrany i wyposażony, znajdujący się pod szczególną opieką i ochroną, zderza się z murem niewiary, odrzucenia i obojętności. Ale jak czytamy dalej, sługa wie, że pomimo tego, mówi, a jednak w Panu jest moje prawo, moja moc i moja zapłata. I zobaczcie, po tym stwierdzeniu, że wydaje się, że daremnie się trudziłem, pojawia się nie tylko zaprzeczenie, nie, nie, to nie było daremne. Pojawia się w pewnym sensie podbicie stawki. Aktualny plan to nawrócić Jakuba i zebrać Izraela. Ale chwilę potem czytamy, to za mało dla mnie, że zbierzesz Jakuba, że nawrócisz Izraela. Ja chcę, żebyś był... Chcę. Więcej. Ja ustanowiłem cię światłością pogan i zbawieniem dla krańców ziemi. A więc zobaczcie, sługa Pana, który zderza się we własnym domu, pośród własnego ludu, z obojętnością i odrzuceniem, słyszy, że nie tylko Izrael się nawróci, ale będziesz światłem dla narodów i zbawieniem dla krańców ziemi. I zobaczcie, to już widać na samym początku drugiej księgi, drugiej pieśni sługi Jahwe, bo rozdział 49 zaczyna się od słów: słuchajcie mnie wyspy i uważajcie wy dalekie narody. A więc już od samego początku widać, że adresatami zwiastowania są nie tylko Żydzi. I teraz bardzo ciekawy jest kontekst, nowotestamentowy kontekst drugiej pieśni sługi Jahwe. Ona pojawia się najpierw w Ewangelii Łukasza, w drugim rozdziale, 32 wersecie, kiedy to Symeon, starzec Symeon, rozpoznając w Jezusie Chrystusie Mesjasza, rozpoznaje w nim też sługę Jahwe, o którym mówi Izajasz. I dlatego Symeon w świątyni mówi: teraz o Panie, pozwól odejść cudze swemu w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały zbawienie, któreś przygotował dla wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Symeon, cytując Izajasza, rozpoznaje w Chrystusie sługę Jahwe. Rozpoznaje w Chrystusie tego, który nie tylko przyniesie dobrą nowinę o wyzwoleniu narodu żydowskiego, ale który będzie światłem na oświecenie pogan. Jeszcze bardziej znamienny jest drugi fragment Nowego Testamentu, w którym pojawia się Izajasz, 49 rozdział. Rzecz dzieje się w Antiochii. Dzieje apostolskie, 13 rozdział. Paweł i Barnaba trafiają do Antiochii i jak zawsze pierwsze kroki kierują do synagogi. Tam głoszą Ewangelię i wydaje się, że jest duża grupa zainteresowanych Ewangelią Żydów. W 42 wersecie czytamy, że kiedy opuszczali synagogę, prosili ich, aby w następny sabat opowiedzieli im znowu o tych sprawach. Ale przez tydzień najwyraźniej coś się popsuło. W następny sabat, kiedy pojawili się Paweł i Barnaba w synagodze, czytamy, że zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Ale kiedy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli: wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem po krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. I rozeszło się Słowo Pańskie po całej krainie. A więc widzicie, apostoł Paweł cytuje tutaj 49 rozdział Izajasza, mówiąc: Pan tak właśnie nam nakazał. Nakazał nam być światłością dla pogan i zbawieniem aż po krańce ziemi. I zobaczcie, jaki jest punkt wyjścia, jaki jest tutaj, w zasadzie nie punkt wyjścia, kulminacyjny punkt tej historii. Kulminacyjnym punktem jest niepowodzenie i brak spodziewanych owoców. Po pierwszym zachęcającym spotkaniu w synagodze w Antiochii, Paweł i Barnaba przychodzą na kolejne spotkanie, zaproszeni przez tych, którzy chcą ich słuchać. Zbiera się, jak mówi autor Dziejów Apostolskich, całe miasto. I co się okazuje? okazuje się, że zostają odrzuceni. Słowo, które zwiastują, spotyka się z niewiarą, z obojętnością. Ale ten kulminacyjny punkt wszystko zmienia. To niepowodzenie okazuje się błogosławione, bo to właśnie wydarzenie jest punktem zwrotnym w dziejach apostolskich i punktem zwrotnym w dziejach Kościoła. Od tego momentu Ewangelia zwiastowana jest w szerszym niż dotychczas wymiarze, poganom. Od tego momentu chrześcijanie przestają być traktowani, przestają być w oczach świata żydowską sektą, zaczynają być nazywani chrześcijanami, czyli należącymi do Chrystusa. To tylko w języku polskim słowo chrześcijanie bardziej się z chrztem kojarzy. W większości innych języków z Chrystusem. Chrześcijanie zostają nazywani chrystusowymi i w ten sposób są już przez świat odbierani. I dlatego też apostoł Paweł, kiedy w 11 rozdziale listu do Rzymian mówi o upadku Izraela, o jego niewierze, mówi tak. Czy potknęli się, aby upaść? Czyli krótko mówiąc, czy celem Boga było potępić, odrzucić swój lud? Nie. Apostoł mówi, wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan. Ich upadek stał się, jak mówi apostoł Paweł, bogactwem świata. Co to wszystkiego ma wspólnego z nami? Jakie przesłanie dla mojego życia niesie druga pieśń sługi Jahwe? Po pierwsze objawia nam, kim jest Chrystus. Objawia nam, że jest wybranym sługą Pana, Jego gładką strzałą i ostrym mieczem, Jego narzędziem o zabójczej skuteczności. Jest też odrzuconym przez wielu prorokiem. I co więcej, jest wytrwały w tym odrzuceniu. Pomimo przeciwności, pomimo niewiary, z którą się spotyka, pomimo tego, że nawet jego uczniowie w pewnym momencie go porzucili, jest całkowicie oddany swojej misji aż do śmierci, mając ufność pokładaną w Bogu za źródło swojej wytrwałości. W efekcie staje się zwycięzcą i w efekcie jego zwycięstwo jest czymś dużo więcej niż to, na co na początku zdawaliśmy się liczyć. W Ewangelii, którą dzisiaj czytaliśmy, Chrystus mówi, jestem posłany do owiec, które zginęły z domu Izraela. Tak zdefiniowana misja oznaczałoby, że gdyby nawrócił się ten z punktu widzenia ówczesnego świata i cesarstwa rzymskiego peryferyjny naród, to misja byłaby osiągnięta, zrealizowana? Izrael w tamtych czasach to było zadupie, krótko mówiąc, ówczesnego świata. Więc nawrócenie Izraela z perspektywy globalnej ówcześnie, co by zmieniło? W pewnym momencie okazało się, że Chrystus nie osiągnął nawet tego, że nawet Żydzi się nie nawrócili. Ale okazało się, że Bóg ma coś więcej dla niego i dla świata. I że to pierwsze niepowodzenie, jego śmierć, wydaje owoc w postaci Ewangelii zwiastowanej wszystkim narodom aż po krańce ziemi. Taki jest Chrystus, w którego wierzymy. A wierzymy też, że Kościół jest ciałem Chrystusa i że Kościół wypełnia dzisiaj na ziemi jego misję. I w tym sensie Kościół również jest sługą Jahwe. Zobaczcie, że w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale ten fragment odniesiony jest wprost do Kościoła. Apostoł Paweł mówi, idziemy teraz zwiastować Ewangelię poganom, bo Pan tak nam nakazał, mówiąc, ja Ciebie ustanowiłem światłością świata i zbawieniem dla krańców ziemi. Ciebie, czyli Chrystusa. Ale apostoł Paweł mówi, nam Bóg to nakazał. Bo co nakazał Chrystusowi, to dzisiaj realizuje na ziemi Jego ciało. Bóg nie ma na ziemi innych rąk i nóg, innego ciała niż Kościół. A zatem to, co widzimy w Chrystusie, powinniśmy odnieść do samego siebie. Powinniśmy czerpać radość i otuchę z tego, że jesteśmy wybrani i ukształtowani przez Boga w łonach naszych matek, że jesteśmy ukryci w cieniu Jego ręki i schowani w Jego kołczanie. Że jesteśmy wyposażeni do tego, żeby naprawdę być światłością świata i zbawieniem dla krańców ziemi. Że to jest nasze powołanie. I że kimkolwiek jestem, jeśli jestem częścią Kościoła, czyli ciała Chrystusowego, mam swój udział w tym byciu światłem świata i zbawieniem dla krańców ziemi. Dlatego, odnosząc do siebie to, co czytamy o Chrystusie, nie zniechęcajmy się wtedy, kiedy nasza służba zdaje się nie mieć żadnych konkretnych owoców. Bo w Bożym planie jest miejsce i na prześladowanych proroków, i na krzyż Chrystusa. Co więcej, Bóg mówi do Chrystusa, a przez to mówi też do nas, że za mało dla Niego to jest jeden naród. On chce, abyśmy byli światłem świata i zbawieniem dla krańców ziemi. I znowu, kiedy punktem odniesienia uczynimy Jezusa Chrystusa, zobaczymy, że nie zawsze Bóg pozwala nam dziś już cieszyć się owocami naszej wytrwałej służby. Nie zawsze już dziś pozwala nam się cieszyć owocami swojej wiary, zwiastowania, czegokolwiek, czego się podejmujemy. Dlatego, że kiedy Chrystus, w cudzysłowie, na własne oczy zobaczył, że rzeczywiście stał się światłem świata i zbawieniem dla krańców ziemi, po śmierci, w pohańbieniu i odrzuceniu, zobaczył je dopiero oczyma swojego zmartwychwstałego ciała. Amen.